Zaledwie 2 tygodnie temu ukazała się 3. część trylogii Zaufania autorstwa Moniki Górskiej Zaufaj, puść, kochaj. Nie będzie przesadą, jeśli powiem, że mamy do czynienia z fenomenem popularności w środowisku literatury, powiedzmy chrześcijańskiej, choć dla mnie zdecydowanie wykracza ona poza to określenie. Wertując nawet tylko pobieżnie najnowszą część trylogii, zauważyłem, że znakomicie wpisuje się ona także w istotę Bożego Narodzenia. Opowiada o tym sama autorka. Bardzo lubię to określenie, że w Betlejem narodziła się miłość.
W Betlejem to jest w ogóle niesamowite, że ta miłość narodziła się, ale najpierw było coś wcześniej. Najpierw było zaufanie. I to zaufanie Boga do człowieka. Mnie to wzrusza, mnie to rozczula, jak pomyślę sobie, że wszechmocny Bóg ryzykuje i wciela się w człowieka, małego, bezbronnego człowieka, który będzie płakał, któremu będzie zimno, który będzie potrzebował, żeby ktoś mu zmienił pieluszki. On, Bóg, mówi: ufam ci, człowieku, na tyle, że powierzam się totalnie tobie. No, to jest po prostu niesamowita historia i to jest właśnie miłość. No bez tego w ogóle nie można powiedzieć o miłości też bez zaufania. To jest niesamowite i to jedno z drugiego tak wynika. To jest w ogóle cudowne uczucie, kiedy możemy ufać nie tylko komuś, ale też możemy ufać, że jesteśmy kochani.
Pani mówi o etapie końcowym. To długa droga tak naprawdę, żeby osiągnąć taki etap.
Ale tą drogę można zacząć właśnie od pierwszego małego kroku, tak w tej naszej słabości, no bo Jezus urodził się w totalnym, no w zasadzie jak sobie pomyślimy, no on był bezdomny, był biedny, oni mieli bardzo mało pieniędzy, bo to widać po ofiarowaniu Jezusa, płacili gołębicami, to znaczy, że naprawdę tam jak zaczęli swoją podróż do Betlejem, to mniej więcej 7 dni trwało, no to jechali na osiołku prawdopodobnie, a nie na wielbłądzie, więc to dlatego tak długo trwało i w tym ubóstwie właśnie zrobili ten pierwszy krok. Ja myślę, że ja z mojego doświadczenia, już teraz 6-letniego, kiedy to doświadczenie takiego uzdrowienia przeżyłam w Jerozolimie, to mogę powiedzieć, że to jest rzeczywiście tak, że im więcej ufam, tym łatwiej ufać. Jestem absolutną zwolenniczką metody małych kroczków. Po prostu rusz w podróż.
I to tak wykładniczo się dzieje?
Tak.
To zaufanie rośnie w
takiej moim
formie.
Życiu tak, ale też nie tylko w moim życiu, tylko ja mnóstwo dostaję maili, wiadomości od czytelników i oni mówią, że rzeczywiście tak się dzieje. Wszyscy mamy problem z zaufaniem. Z zaufaniem do siebie, z zaufaniem do innych i z zaufaniem też do Boga. Ale nic się nie zmieni, jeżeli nie zaczniemy chociaż trochę sprawdzać, a co się stanie, jeżeli zaufam.
Pani powiedziała o tym, że to pierwszy Bóg zaufał człowiekowi.
Tak, tak.
Emanuel, Bóg z nami. Mam przed oczami takie wyobrażenie Emanuela w prawosławnej ikonografii. I to jest dzieciątko Jezus, ale z taką twarzą właściwie poważnego
starca. Młody, stary, nie? Tak.
Młody, stary.
Bo on
tak.
Właśnie
to ma
tak
być ta boska mądrość, a jednocześnie w tej świeżości przyjścia.
Tak. Ja w ogóle mam takie jakieś, czasami tak bym chciała zobaczyć niektóre spojrzenia Jezusa, bo w Ewangeliach są zapisane Jego słowa, ale nie mamy tych spojrzeń. I tak sobie myślę właśnie to spojrzenie Jezusa, jak spojrzał na Marię po zmartwychwstaniu i powiedział: Majo, jak on musiał na nią patrzeć. I też właśnie to spojrzenie tego Jezuska w żłobie. Czy on właśnie patrzył jak ten mędrzec, bo już wiedział, czy też nie wiedział, a to wszystko się tworzyło, tego nie wiemy.
Jest też takie zdanie w Biblii, spojrzał na niego z miłością.
Tak, no właśnie, ja myślę, że tam było bardzo dużo miłości, a miłość to nie jest taka tania czułostkowość, tylko on po prostu, ja to tak rozumiem, że on patrzył na tego człowieka, tak jak ja na pana, panie Łukaszu, ja pana widzę, tak jak pan jest. Że ma pan może trochę mniej włosów i trochę więcej brody, ale generalnie...
Oj tam.
Ale ja pana widzę i kocham pana takim, jakim pan jest. I to jest w ogóle niesamowite, że on nas widzi i nadal kocha.
Pani używa określenia MBA, miłość bezwarunkowa agapa. Tak się zastanawiam, czy jedynym posiadaczem dyplomu MBA, tak sformułowanego, nie jest właśnie Chrystus, jako jedyny.
No to jest pytanie, które rzeczywiście ja sobie też stawiałam, pisząc tą książkę. Czy nie jest tak, że miłość bezwarunkowa, ta agape, to jest miłość, która jest tylko możliwa po tej drugiej stronie? I oczywiście to jest pełnia miłości. To jest to, że teraz widzimy jak zwierciadle niejasno, a potem twarzą w twarz. Natomiast pierwsze moje wykształcenie to jest polonistyka, więc kocham słowa, lubię język, lubię zaglądać pod powierzchnię słów. I sprawdzałam, bo wiadomo, że Ewangelia Świętego Jana, która się kończy w miejscu w Tabce, gdzie jest to śniadanie najpierw na skalę, a później te trzy pytania, czy mnie kochasz, do Piotra, to tam używa Jezus określenia agape i filio. To znaczy na początku się pyta właśnie, czy ty mnie miłujesz, czyli agape, czyli tak, czy jesteś w stanie mnie kochać tak bezinteresownie? Piotr odpowiada, tak Panie, ja cię kocham, ale odpowiada tym określeniem filio, czyli to jest ta miłość bardziej braterska. I tak dwa razy Jezus pyta, za trzecim razem zmienia i mówi, czy ty mnie filio, nie? To jest jedna rzecz. Natomiast sprawdziłam, że kiedy Jezus zostawia nam przykazanie miłości, tuż przed pójściem już do Ogrójca, to mówi też miłujcie się i używa tego słowa miłujcie się, nowe przykazanie, też agape. To znaczy, że Jezus przykazując nam tu na ziemi
definiuje konkretnie,
definiuje
jak ta
ten
miłość
rodzaj
ma...
miłości. Nie żądałby czegoś od nas, jeżeli byśmy nie byli w stanie tego dać. To jest oczywiście poprzeczka.
Genetycznie jesteśmy, jak rozumiem, uzdolnieni do miłości bezwarunkowej. Tyle, że życie pokazuje, że wszystko u nas jest warunkowe. Tak,
no
ale...
Tak. No tak, ale też z drugiej strony przecież my na Chrzcie Świętym dostajemy tego Ducha Świętego i to jest właśnie też drugie moje takie odkrycie, że to jest trochę tak, że my sobie wyobrażamy, że żeby kochać bezwarunkowo, to musimy tak jakby mamy samochód, podjeżdżamy na stację, bierzemy paliwo, mamy bak pełen i teraz możemy kochać. Przy Chrzcie Świętym dostaliśmy tą miłość, ona jest w nas i możemy z niej czerpać, tylko to jest właśnie tak, że my nie mamy oczu do patrzenia i uszu do słuchania. Ja pierwsza jestem, pierwsza, ale Pan Bóg mi pokazał, że właśnie, no jeżeli człowiek trochę to otwiera, to się rzeczy dzieją, cuda się dzieją na co dzień.
Między niebem a ziemią.
Naszym gościem jest Monika Górska, pisarka, reżyserka, przede wszystkim autorka książek serii trylogii Zaufania. Teraz ta trzecia część, Zaufaj, puść i kochaj. Także osoba, która, mogę trochę powiedzieć, że jedna z wielu set wychowanków ojca Jana Góry. Kilka dni temu rocznica śmierci. Słowa, które nawiązują do naszej pierwszej części rozmowy.
Myślę, że ja bym nie była, na pewno nie byłabym tym, kim jestem dzisiaj, gdyby nie ojciec Jan Góra. Byłam taką dziewczynką z warkoczykami, grubawą, z kompleksami, kiedy w 8 klasie przyszłam do duszpasterstwa szkół średnich i ten młody wtedy jeszcze o tym tubalnym głosie i orlim nosie zakonnik uczył nas tego, jak to jest być w kościele, gdzie kościół może być po prostu naszym domem. Bez zadęcia, bez jakichś górnolotnych sformułowań oderwanych od rzeczywistości, a jednocześnie stawiając nam bardzo wysokie wymagania. Czytaliśmy Tomasza Zakwinu, czytaliśmy filozofów, profesor Swierzawski przyjeżdżał, więc rzeczywiście to była taka mocna formacja, ale z drugiej strony wiele ludzi mi mówi dzisiaj, wiesz co, twoje książki są trochę jak ojciec Jan Góra, ty masz taki styl jak on. Ja przyznam się szczerze, nie czytałam za bardzo jego książek.
No, ale wiemy, jak mówił ojciec Góra.
Ale tak, był to taki... było, on był autentyczny, on był prawdziwy.
Felietonowy też jednocześnie.
Tak, jak ja z nim robiłam wiele razy, bo pracując w telewizji na tej publicznej wiele lat pomagałam mu przy Lednicach, więc uwielbiałam wywiady robić z nim, ponieważ on właśnie potrafił mówić tak z serca i z krwi i z kości. Taki był zawsze. I faktycznie to było w czasie ostatnich swoich rorat. On te roraty tak naprawdę stworzył tu w Poznaniu. Byliśmy taką garstką ludzi, ledwo co obejmujących ołtarz na Baranku Boży, bo taki był zwyczaj, że się podawało rękę, a on potem to już było tysiące i naprawdę cały kościół pękał w szwach. Potem na samym końcu już gdzieś tam w takiej bocznej kaplicy u Pana Boga za piecem odprawiał swoje ostatnie roraty w życiu właśnie 21 grudnia. I w czasie tych rorat zdążył jeszcze właśnie powiedzieć, że tyle dobra Pan Jezus przez ludzi daje, tyle dobra. I to były jego ostatnie słowa. Potem powiedział jeszcze do kogoś, to tu się tym zajmij. W trakcie mszy świętej wyszedł i doszedł do swojego oczka, twojego pokoju i tam zmarł kilkanaście minut później.
Ale to się znakomicie te jego słowa wpisują w treść pani trylogii. Bo skoro mówimy o tym, że mamy genetyczne uzdolnienie, czy też bak napełniony...
Tak, to jest boskie DNA, mamy to.
Tak. Tą miłością bezinteresowną. A tutaj słyszymy, że ona się realizuje, to dobro przez ludzi, no to pani właściwie jest kimś, kto przyjął tę pałeczkę. w tym komunikacie tak, Ojca Góry.
Dziękuję. No, nas jest bardzo dużo. To w ogóle tych wychowanków Ojca Jana i ludzi, którzy żyją na co dzień wiarą i też przekładają wiarę na kulturę, bo to też jemu zawdzięczamy. Jest do dzisiaj mnóstwo i bardzo się cieszę i to są ludzie, z którymi się świetnie też rozumiemy do dziś, a tyle lat już minęło. Więc myślę, że to, co było niesamowite u Ojca Jana i co na pewno ja przejęłam, to jest właśnie ta sztuka opowiadania historii. Ojciec Jan świetnie opowiadał. Ja się dopiero tego nauczyłam w trakcie, no teraz tego uczę, więc trochę się śmieję,
teraz ma pani fabrykę.
Tak, i teraz trochę się śmieję, że to było opowieści. Tak, że ja najpierw uczyłam innych, potem się nauczyłam tego wszystkiego i teraz to robię w książkach własnych.
Pani najnowsza, przed wejściem do studia powiedziała pani, że w zasadzie skończył się nakład 2 tygodnie po
premierze.
Po premierze.
Tak, to jest niezwykłe
zupełnie. To jest kropka nad i, rozumiem. Czy pani będzie z tej trylogii robiła jeszcze kolejne części?
Mam wrażenie, że po pierwsze mam takie poczucie takiej misji spełnionej. Jestem bardzo zmęczona, bo to naprawdę jest bardzo duży wysiłek. Najpierw to pisać, potem ja też wydaję tą książkę jako Fabrykę Opowieści, ale mam taką ogromną siłę, myślę, że to nie ze mnie, absolutnie nie ze mnie ona jest, że mam wrażenie, że dopełniłam czegoś, co się miało wydarzyć. Ja w ogóle ani tej książki nie chciałam pisać, ani w ogóle, i mam dowód, bo robiłam zdjęcia w formie pionowej, czyli na Facebooka, na pewno nie do książki. Poddałam się temu zaproszeniu trochę takiemu z góry, które dostałam gdzieś tam w Nazarecie o 3:00 nad ranem. I myślałam, że robię po prostu rzecz, no pro bono, coś, co ma służyć ludziom. Zupełnie nie sądziłam, że dostanę tyle więcej. I tak jest w naszym życiu. Kiedy oddajemy coś, dostajemy w ogóle, naprawdę to gdzieś kiedyś do mnie dotarło, że to zdanie z Biblii, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam przydane. To nie są jakieś słowa, które są drętwe i martwe. To są słowa pełne życia. Ja się skoncentrowałam przy pisaniu tej książki, naprawdę, uczciwie mówię, na tym, żeby szukać Królestwa Bożego, żeby je rozumieć, żeby zobaczyć, jak te relacje z Jezusem, ze świętymi, jak to w ogóle jest tak dzisiaj, przekładając na życie. I nagle po prostu dostałam najpiękniejsze rekolekcje życia, bo moje życie się zmieniło, pisząc tą książkę. Wiem, że się zmienia życie innych ludzi, bo piszą to do mnie o tym. I byłam w pięknych miejscach, pisałam ją w tapce, tak gdzie się kończy Ewangelia Świętego Jana. No 3 miesiące siedzieć, gdzie dosłownie pisząc na komputerze Jezioro Galilejskie mi szumiało u stóp, no co może być piękniejszego? I to tak się dzieje, a najważniejsze jest, że ludzie rzeczywiście żyją tą książką, znaczą ją. Ja widzę, jak mają jakieś kolorowe tutaj znaczniki, przysyłają mi zdjęcia. To jest naprawdę największy dar, który mogłam zobaczyć, że moje życie ma jakiś sens.
Gdybym miał poprosić panią o to, żeby pani swój osobisty flamastrem zaznaczyła jeden fragment, żebyśmy sobie o tym pomyśleli teraz, w czasie Świąt Bożego Narodzenia.
Myślę, że przesłanie całej trylogii jest takie. Zaufaj. Zaufaj, bo ja ci zaufałem pierwszy. Zaufaj, że cię kocham. Że cię kocham z całej mojej mocy i że jestem w stanie oddać wszystko, co mam. Ojciec syna. Syn swoje życie. I wtedy, kiedy ufasz mi, że ja cię kocham, możesz nie bać się już. Możesz się czuć bezpiecznie, bo miłość daje to bezpieczeństwo. I wtedy dopiero możesz się otworzyć na miłość. I ta miłość przyjdzie. Ona czeka. Czeka, żebyśmy jej uchylili trochę tylko drzwi.